Antenie Radia Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Zmiany w ustawie o gospodarce odpadami i czystości w gminach. Poruszać będziemy m.in. takie tematy, jak jest zorganizowana gospodarka odpadami komunalnymi aktualnie, co nowego wnosi w tym zakresie znowelizowana ustawa o czystości porządku w gminach, która została wprowadzona w życie 1 stycznia 2012 roku. Na jej wprowadzenie takie ścisłe pozostały jeszcze pozostało jeszcze 10 miesięcy do 1 lipca 2013 roku. Jakie są zalety i zagrożenia wdrożenia znowelizowanej ustawy dla gmin, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców? A nasi goście to wójtowie Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka, oraz Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck. Witamy panów gorąco i serdecznie w drugiej części naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Prosimy o przybliżenie nam tego tematu, odpowiedzi na wcześniej zapowiedziane kwestie i następnie zaprosimy również radiosłuchaczy, byśmy mogli poszerzyć naszą wiedzę i świadomość o tym, co nas czeka w sprawie, krótko mówiąc, śmieci.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynając od pierwszej kwestii, przybliżymy nieco, jak aktualnie ten system działa. Co prawda mieszkańcy naszego kraju, mieszkańcy naszych lokalnych wspólnot uczestniczą bezpośrednio w gospodarce odpadami, więc mają orientację, spodziewam się, jak ten system funkcjonuje obecnie, ale tak dla przypomnienia, poza tym nie wszyscy mogą bezpośrednio w tym uczestniczyć, powiem, że obecnie każdy właściciel nieruchomości, każdy najemca nieruchomości ma, przynajmniej powinien mieć zawarte umowy na wywóz odpadów, które zawiera z firmą wywozową, firmą, którą wybiera sam, ale firmą, która posiada zezwolenie na prowadzenie takiej gospodarki, takiego wywozu odpadów wydane na teren danej gminy. Równolegle bardzo istotnym dokumentem, który reguluje kwestie organizacji systemu, są regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach i one dopowiadają takie szczegóły organizacyjne, regulują między innymi sprawę częstotliwości wywozu odpadów, regulują pojemność zbiorników, w których te odpady mogą być gromadzone. Też wypowiadają się te regulaminy na temat innych kwestii ważnych dla organizacji tego systemu. Czyli dzisiaj dwa rodzaje podmiotów, takie pierwsze skrzypce w tym systemie odgrywają, to jest mieszkaniec jako ten właściciel nieruchomości i wytwórca odpadów, i po drugiej stronie przedsiębiorca, z którym mieszkaniec ma zawartą umowę i te odpady wywozi. O tym mówiliśmy też już w pierwszej części naszej audycji.
Teraz wchodzi w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja nastąpiła 1 lipca 2011 roku. Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku, a ostatecznie jej zapisy należy wdrożyć do 1 lipca 2013 roku. Gminy mają na to czas i samorządowcy nazywają to zmianami rewolucyjnymi, a mianowicie gmina będzie odpowiadała za odpady, które zostaną wytworzone na jej terenie. Gmina będzie zawierała z mieszkańcami umowy o wywóz odpadów. Gmina będzie wybierała w drodze przetargu, w drodze zamówienia publicznego firmę, która będzie te śmieci, odpady komunalne ze wszystkich gospodarstw odbierała i gmina będzie uchwalała, ustalała wysokość opłat za te odpady od poszczególnych mieszkańców. W zależności, i tutaj są pewne wątpliwości, czy to od ilości mieszkańców w danej posesji, od powierzchni mieszkania lub też od ilości zużytej wody w danym mieszkaniu. Jest wiele jeszcze nieścisłości, niejasności w tej ustawie. Wiem, że gminy w zasadzie jeszcze czekają na pewne rozstrzygnięcia i jesteśmy pełni obaw, jak ta ustawa będzie respektowana przez społeczeństwo. Niemniej jednak mieszkańcy na pewno zapłacą więcej, zapłacą wszyscy mieszkańcy, nie tak jak dotychczas, tylko ci, którzy będą chcieli zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem komunalnym. A jeżeli mieszkańcy nie będą w stanie zapłacić z różnych przyczyn, niestety zgodnie z innymi przepisami będą podlegali czynnościom egzekucyjnym, co jest najbardziej nieprzyjemne i bolesne, ale niestety jest to czarna strona tej ustawy.
Doprecyzowując nieco tę kwestię relacji pomiędzy gminą a mieszkańcem, trzeba powiedzieć, że tą kwestię tej relacji będą regulowały dwie sprawy. Pierwsza to ta opłata, o której pan wójt Borowski przed chwilą powiedział, czyli opłata ustanawiana przez Radę Gminy w drodze stosownej uchwały i w oparciu o pewien system kosztorysowania, a z drugiej strony będzie to relacja, w jaki sposób będzie organizacja przebiegała w relacji z mieszkańcem, czyli taką deklarację odnośnie ilości odpadów, które życzy sobie, czy określa, że będą odbierane od mieszkańca, taką deklarację będzie składał mieszkaniec w oparciu o te ustalenia regulaminu porządku i czystości w gminie. Czyli już nie umowa pomiędzy gminą a mieszkańcem będzie te kwestie regulowała, tylko właśnie deklaracja wyrażona przez właściciela nieruchomości. Co w sytuacji, kiedy gmina uzna, że te wartości, wielkości określone w tej deklaracji no, nie mają odniesienia do rzeczywistości, że są inne od tej masy odpadów, które rzeczywiście są wytwarzane na danym terenie. No, w takich sytuacjach po stronie gminy, po stronie wójta będzie znajdował się obowiązek skorygowania tej wielkości, doprowadzenia tej wielkości do rzeczywistego stanu i to odbędzie się w oparciu o odpowiednie postępowanie administracyjne i wydaną decyzję administracyjną w tej sprawie. Więc tak doprecyzowując kształtował się będzie system gospodarki odpadami w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Tak się będzie kształtować. Gdybyśmy mogli wyszczególnić, jakie są zdaniem panów zalety i zagrożenia wdrożenia znowelizowanej ustawy dla gmin, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. W kolejnej części na pewno będziemy pytać o tych, którzy będą zajmować się zbieraniem odpadów.
Jeżeli można powiedzieć o zaletach tej ustawy, zakładamy, że ujawnią się wszystkie ilości śmieci produkowane w danej gminie, ponieważ dotychczas trudno jest zbilansować te odpady, gdyż nie zawsze są składowane w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na składowisku odpadów, a często widzimy, że znajdują się w przydrożnych rowach i lasach. Czyli zakładamy, że środowisko nasze będzie troszeczkę czystsze i system będzie uporządkowany. Zauważam tutaj głównie tą zaletę, natomiast jest więcej wad tej ustawy, a mianowicie wszyscy mieszkańcy będą obciążeni płaceniem podatku bez względu na to, ile śmieci wyprodukują, bo z reguły najłatwiejszą metodą ustalania wysokości tego podatku będzie jego wyznaczanie w stosunku do ilości zamieszkujących w danym gospodarstwie osób. Z jednej strony jest to najłatwiejszy sposób, ponieważ stosunkowo łatwo jest policzyć mieszkańców, natomiast nie będzie to system bardzo sprawiedliwy. Rodziny wielodzietne, często stosunkowo ubogie, zresztą jeszcze dodatkowo wdrażanie tej ustawy przyszło na dość trudny okres, kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia. I te rodziny często nie będzie stać, żeby zapłacić ten podatek, tak zwany podatek śmieciowy. Będzie to mogło doprowadzić do egzekucji komorniczej, do windykacji i do jeszcze do pogorszenia sytuacji. Rodziny te i tak często korzystają już z pomocy społecznej, czyli z pieniędzy budżetu gminy. I tak jakby ta ustawa odbije się rykoszetem na budżecie gminy, bo z jednej strony mają płacić za to mieszkańcy, z drugiej strony może się okazać, że zapłaci za to gmina. Nie jest też doprecyzowana sprawa związana z ewidencjonowaniem ludności, ponieważ w niedługim czasie nie będzie obowiązywał zapis o zameldowaniu i wpisie do dowodu, na przykład do dowodu osobistego stałego zameldowania mieszkańca. W związku z tym mieszkańcy będzie trudno po prostu na daną chwilę, na chwilę uchwalania podatków tak zwanych śmieciowych, zewidencjonowania wszystkich mieszkańców w gminie. To są najpoważniejsze zagrożenia, głównie jeżeli chodzi o obciążanie rodzin najliczniejszych i często najbiedniejszych.
Przypomnijmy, na jakich zasadach będzie naliczany ten podatek śmieciowy?
To znaczy zasady mogą być trzy. Albo od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie, w danej posesji, albo od ilości zużytej wody w mieszkaniu, lub też od powierzchni danego mieszkania, co też nie jest sprawiedliwe, bo czasami w domu o dużej powierzchni mieszkają jedna czy dwie osoby z różnych przyczyn.
Czyli jak wrócę do noszenia wody w wiadrze, to nic nie zapłacę?
Jeżeli by w danej gminie obowiązywał, przyjęto by taki system rozliczania i naliczania opłat za odpady, to tak, ale pod warunkiem,
ale że... firma czy wtedy z którą gmina podpisze umowę o wywóz śmieci, będzie mieć obowiązek wywiezienia śmieci ode mnie, czy będzie miała prawo mnie ominąć?
Firma będzie miała obowiązek odebrania odpady od wszystkich mieszkańców ze wszystkich posesji, natomiast rolą gminy będzie wyegzekwowanie lub doprowadzenie, żeby za te śmieci wszyscy płacili.
Jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze trochę rozwinę ten wątek. Te trzy metody, o których pan wójt Borowski przed chwilą powiedział, to są metody ustalenia stawki podatkowej, stawki opłaty. Natomiast niezależnie od ustalonej stawki opłaty przez Radę Gminy, powiedziałem przed kilkoma chwilami, że mieszkaniec będzie składał deklarację. I dopiero z tej deklaracji, w której wykorzystywana będzie ta stawka, o której powiedziałem, wyjdą wielkości zadeklarowane, wielkości opłat ostateczne i wskazania dla podmiotu wywożącego odpady, ile tych odpadów powinien odebrać od danego mieszkańca. Ale oczywiście poprawne jest to, co powiedział pan wójt Borowski, że intencją tego nowego systemu będzie zagospodarowanie wszystkich odpadów, jakie zostaną wytworzone i stwierdzone na danej gminy. Te zagrożenia, o których mówiliśmy, są zagrożeniami z punktu widzenia interesów mieszkańca. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jest to przynajmniej dwa podmioty, no, mogą w pewien sposób czuć się tutaj zagrożone. Pierwszym takim podmiotem jest gmina jako taka. Gmina, która dzisiaj jest wyposażona w pewien rodzaj instalacji i pewien rodzaj podmiotów, które dzisiaj zajmują się gospodarką odpadami w gminach. I wprowadzenie tego nowego systemu może, no, trzeba powiedzieć, że w dużej części również to będzie nieuniknione, spowoduje to, że składowiska odpadów, na które wydano znaczące środki, zarówno własne, jak i kredytowe, jak i często środki publiczne pozyskane z różnych dotacji, że te instalacje, które nie będą mieściły się w takim wykazie opracowanym przez samorząd województwa, te instalacje nie będą mogły już dalej funkcjonować, nie będą mogły przyjmować odpadów, zatem staną się problemem dla gmin, no chociażby w wymiarze zakończenia działalności takich instalacji. I to jest jeden obszar zagrożeń dotyczących gmin. I drugi obszar zagrożeń dotyczący podmiotów, które gmina posiada, gmina albo zespół gmin posiada i które wykorzystuje dzisiaj do wywozu i zagospodarowania odpadów. No, te podmioty w świetle nowych regulacji, przynajmniej znacząca ich część, będzie miała no, poważny problem, a często nawet nie będzie mogła spełnić warunków stanięcia do przetargu z firmami o bardzo dużym potencjale. I to z kolei może wpłynąć i pewnie w dużym zakresie wpłynie na również pogorszenie sytuacji gospodarczej gminy, gdyż te podmioty po prostu utracą swój byt. Osoby tam zatrudnione utracą pracę. Także to są takie te dwa elementy, o których trzeba powiedzieć, mówiąc o zagrożeniach wynikających z wdrożenia nowej ustawy. I trzeci rodzaj podmiotu to przedsiębiorcy lokalni, już nie będący osobami prawnymi samorządowymi, czyli spoza sektora publicznego, którzy dzisiaj mają średniej czy małej wielkości firmy świadczące usługi wywozowe i te firmy też mogą mieć i pewnie będą miały problem ze spełnieniem przynajmniej części wymogów, jakie stawia się firmom, przedsiębiorcom, którzy będą mogli startować w tych przetargach na realizację tych usług. To z kolei też pogorszy sytuację tych podmiotów. Zatem zwróciliśmy tutaj uwagę na takie trzy kategorie osób, które mogą być dotknięte zagrożeniami wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
Czyli są to takie podmioty, które zostaną dotknięte stratami, więc gdyby nam przyszło zrobić bilans zysków i strat, no to straty już mamy. Kto na tym zyskuje?
Ja myślę, że mogą zyskać przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które już zajmują się i funkcjonują na polskim rynku w dziedzinie gospodarki odpadami. Często są to firmy z udziałem kapitału zagranicznego, które dysponują dużym potencjałem, niewspółmiernie dużym w stosunku do naszych gminnych, miejskich spółek komunalnych, które robią to samo, tylko za dużo mniejsze pieniądze i na mniejszym obszarze, na obszarze jednej gminy, jednego miasta lub też związku gmin, czy też jednego powiatu. Natomiast te duże firmy czasami są w stanie wygrać przetarg po cenach dumpingowych po to, żeby w pierwszym roku zlikwidować firmy, małe firmy konkurencyjne, a za w następnym przetargu wystartują z ceną już bezkonkurencyjnie, z ceną dużo wyższą. Oczywiście te koszty poniosą w przyszłości mieszkańcy, gminy, czyli mieszkańcy. I tu, tutaj jest duże zagrożenie. Zresztą jeszcze ta ustawa na dobre nie została wdrożona w życie, bo samorządy już przygotowują się do jej wdrażania. Niestety dość powoli, ale wszyscy się boimy wprowadzić dokładnie tą ustawę. A już niektóre samorządowe spółki likwidują swoją działalność z zakresu gospodarki odpadami, chociażby dlatego, że nie spełniają kryteriów postawionych takim spółkom w ustawie, a mianowicie taka firma musi posiadać 5 odpowiednio przystosowanych pojazdów, samochodów do wywozu odpadów komunalnych. Znam spółki komunalne, które w miastach na prawach powiatu funkcjonują bardzo dobrze, ale posiadają wystarczająco 3 pojazdy. I nie stać ich, żeby w tej chwili dokupić jeszcze kolejne 2, chociażby dlatego, że mogłyby być niepotrzebne.
Rozmawiamy dzisiaj o zmianie w ustawie o czystości w gminach, o gospodarce też odpadami. Pierwsze pytanie z takiego, no myślę, logicznego punktu patrzenia. Ustawodawca nakłada na gminy, na obywateli kolejne podatki czy kolejną formę troski o środowisko, troski o czystość tegoż środowiska, jakżeż bardzo potrzebną i uzasadnioną. Tylko czy za tą ustawą idą jakieś konkretne subwencje rządowe? Czy idą jakieś środki, które pomogą gminom wdrożyć taką formę też dbania o czystość, promowania tej czystości? Czy to po prostu zostaje pozostawione twórczości własnej, pomysłowości samorządów?
Mamy tutaj do czynienia z takimi dwoma poziomami uczestnictwa w tym systemie. Dzisiaj głównie mówiliśmy o tym poziomie gminnym, czyli miasta, gminy. I tutaj na tym poziomie brak jakiegokolwiek zaangażowania państwa we wsparcie potrzeb związanych z tworzeniem tego systemu, stworzeniem czy doskonaleniem tego systemu. Jest też drugi poziom, poziom regionalny, i tutaj z poziomu regionalnego regulacje, które na tym poziomie tworzą się, czy niebawem zostaną zakończone te regulacje, to one wskazują na pewne rozstrzygnięcia, które w swojej konsekwencji będą skutkowały potrzebą budowy, rozbudowy i instalacji, bardzo kosztownych instalacji związanych z zabezpieczeniem gospodarki odpadami, z zabezpieczeniem tego systemu. I tutaj z poziomu rządowego czy z poziomu nawet regionalnego na pewne zaangażowanie finansowe można liczyć. Znamy przykład tutaj spalarni odpadów, która przygotowywana jest do realizacji w Bydgoszczy, która posiada bardzo duże zabezpieczenie finansowe wspierające budowę tej inwestycji. Chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj są jakieś znaczące problemy z realizacją tej inwestycji, ale tutaj na tego typu instalacje, na dofinansowanie budowy takich instalacji, środki finansowe potencjalnie są w zasięgu. Ale tu też trzeba powiedzieć, że nie ma takiej inwestycji również środowiskowej z tego obszaru, w której 100% dotacji można pozyskać, czyli w każdym przypadku potrzebne jest bardzo poważne zaangażowanie finansowe środkami własnymi samorządów lokalnych, czyli miast i gmin, i w przypadku spalarni odpadów to są setki milionów złotych. Więc jakiekolwiek tutaj zaangażowanie finansowe zewnętrzne, czy rządowe, poza samorządowe, byłoby to ono w każdym przypadku nie będzie wystarczające i będzie wymagało bardzo poważnego zaangażowania środków własnych samorządów lokalnych.
Zmiany w ustawie o gospodarce odpadami, czystości w gminach to temat naszego spotkania. Za chwileczkę powrócimy do naszego tematu. Nasi goście: Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka, Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck, o czystości w gminach i zmiany w ustawie, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, vacatio legis, do 1 lipca 2013, czyli do 30 czerwca wszystkie gminy w Polsce, wszystkie miasta mają mieć znowelizowany system gospodarowania odpadami. Dowiedzieliśmy się już, o ile dobrze zapamiętałem, że gminy mają ustalić nowy sposób naliczania podatku śmieciowego. Mają trzy drogi tutaj w ustaleniu: albo od ilości mieszkańców danego domu, bądź od ilości zużytej wody, bądź od powierzchni mieszkalnej. Ma to sprawić, że wszystkie śmieci mają być zagospodarowane, nie będzie śmieci w rowach, w lasach, sąsiad sąsiadowi nie będzie podrzucać, bo się nie będzie po prostu opłacać. Też gminie, czyli w tych koszach gminnych, też nikt nie będzie wrzucać swoich śmieci z domu, ponieważ wszystkie śmieci zagospodarowane i wszyscy będą opodatkowani. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, że do tej pory to osoba była zobowiązana do podpisania umowy z firmą zajmującą się wywożeniem śmieci, mówiąc tak bardzo prosto, teraz gmina. Co gmina zrobi w sytuacji, gdy ktoś nie zapłaci jej podatku śmieciowego? Co gmina będzie mogła zrobić, gdy takich osób będzie więcej? Czy podniesie podatki dla tych, którzy płacą podatki, czy będą większe? No jakie ma drogi wyjścia? No ponieważ wiemy, że tak jak to w pierwszej części padło, że no może przyjść nawet komornik do danego domu, no i z tego domu nic wartościowego po prostu nie da się już wynieść, ponieważ no jest, krótko mówiąc, bieda szpiszcz.
Co gmina zrobi, jeżeli mieszkańcy czy część mieszkańców nie będzie płacić. Niestety, zgodnie z przepisami, jest to najbardziej przykre zadanie gminy. Będzie musiała nastąpić windykacja, czyli ściąganie niezapłaconej kwoty, ponieważ jest to obowiązek gminy, czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie pierwsze wezwanie do zapłaty, drugie wezwanie do zapłaty, jeżeli będzie to nieskuteczne, powiadomienie komornika i windykacja komornicza. Mówię, jak zgodnie z przepisami gmina będzie musiała postąpić. Niemniej z odbiorcą odpadów, czyli z firmą komunalną, gmina będzie miała podpisaną umowę na odebranie odpadów w skali całego roku z całej gminy i przedsiębiorstwo nie będzie interesowało to, że gmina nie ściąga na przykład 10% czy 15% czy 20% tak zwanego podatku śmieciowego. Gmina będzie musiała to zapłacić przedsiębiorstwu w całości, bo z przedsiębiorstwem będzie wiązała umowa wynikająca z zamówienia publicznego. W związku z tym prawdopodobnie gmina będzie musiała pokryć tą różnicę, a niewątpliwie takie przypadki nie będą odosobnionymi, z własnego budżetu, czyli z innych podatków. Krótko mówiąc, prawdopodobnie będzie to groziło podniesieniem podatków już nie tych tak zwanych śmieciowych, tylko podatków takie, jakie w danej gminie obowiązują, od mieszkań, po to, aby uzupełnić tą dziurę w budżecie gminy, która będzie spowodowana niepłaceniem przez wszystkich mieszkańców za odpady. Jest to trudna sytuacja, ale to przewidujemy. Zresztą pierwszy rok będzie bardzo trudny do oszacowania przedmiotu zamówienia, ponieważ nie wiemy tak dokładnie, ile tych odpadów produkuje się w danej gminie. Tak mówi się, że teraz dopiero po pierwszym roku okaże się, ile tych śmieci jest. One w zasadzie wszystkie powinny wyjść z rowów i z lasów. I być może się okaże, że w pierwszym roku będziemy mieli najwięcej do dopłacenia z budżetu gminy, ażeby wywiązać się z umowy z przedsiębiorstwem.
Czyli kolejny jakiś obowiązek nieprzyjemny dla wójtów i burmistrzów. Teraz tak, czy ta nowa ustawa jest pokłonem rzeczywiście troską o czystość, czy jest pokłonem w stronę potentatów, jeżeli chodzi o śmieci i odbiór, przetwarzanie? To jest jakieś takie pytanie, które tutaj rodzi się, biorąc na kanwę naszej rozmowy, chociażby przykład, panowie są wójtami województwa kujawsko-pomorskiego, budowana z problemami na razie, no ale ma być budowana wspomniana przez panów spalarnia w Bydgoszczy. Jak wiele śmieci potrzeba dostarczyć tej spalarni, aby ona mogła funkcjonować? Wiemy, że samej Bydgoszczy nie wystarczą, chyba że pójdą kampanie promujące: mieszkańcy Bydgoszczy, produkujcie więcej śmieci, bo tego potrzebuje nasza spalarnia. No wtedy już wiemy, że jest protest tutaj prezydenta Torunia, Michała Zalewskiego, który broni, jak to czytamy, swoich śmieci i sabotuje spalarnię, no bo ponieważ ma tutaj przedsiębiorstwo przetwarzające śmieci, dobrze funkcjonujące. Takich sytuacji, myślimy, jest więcej na terenie naszej ojczyzny, na terenie naszego kraju. Więc czy nie widzą panowie w tym jakiegoś dużego przekrętu gospodarczego, finansowego, poszukiwania pieniędzy właśnie ze śmieci w śmieciach?
No cóż, odpowiadając na to pytanie, najpierw chciałbym w pewien sposób umotywować potrzebę poszukiwania rozwiązań bardziej skutecznych niż dzisiaj one są. I tutaj zwrócę uwagę na wymagania określone na poziomie umów międzynarodowych. Mianowicie Polska jest zobowiązana do osiągnięcia pewnych parametrów odzysku odpadów na mocy traktatów, na mocy, jak powiedziałem, umów międzynarodowych. I tutaj pewne wielkości zostały przetransponowane do właśnie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. I zgodnie z nimi na przykład gminy mają obowiązek zapewnienia osiągnięcia recyklingu albo przygotowania do ponownego użycia do 2020 roku do 50%. Nie mniej niż 50% wagowo papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku odpadów budowlanych czy materiałów rozbiórkowych ten parametr jest wymagany do osiągnięcia na poziomie co najmniej 70% wagowo. No więc to są wyzwania, które z jednej strony biorą się z sytuacji tej umownej międzynarodowej Polski, a z drugiej strony przechodzą jako obowiązek na gminy. Również i w innych masach odpadów też pewne wskaźniki zostały określone i również takie najbardziej powszechne odpady, jak odpady biodegradowalne. Tutaj również już nawet blisko, bo do lipca 2013 roku potrzeba uzyskać spadek kierowania na składowiska tego rodzaju odpadów do 50% tego, co było wywożone na składowiskach w roku 1995. W kolejnych kilku latach ten wskaźnik musi jeszcze bardziej być obniżony. Zatem z jednej strony mamy próbę poszukiwania poprzez te regulacje osiągnięcia parametrów, które obliguje do uzyskania Polskę. No ale z drugiej strony tutaj też idąc za głosem ojca, widzimy, że droga dojścia do tego, do tych parametrów jest ułożona poprzez ewidentne preferowanie wielkich. Nasuwa się pytanie, czy to jest droga właściwa, czy to jest droga poprawna, czy nie poprawniej, lepiej byłoby, gdyby dać szansę również podmiotom samorządowym, podmiotom lokalnym, przedsiębiorcom średniej czy nawet małej wielkości. To są pytania, na które nasuwają pewne wątpliwości i nawet nie będąc specjalnym zwolennikiem teorii spiskowych widać, że gdzieś ta sprawa jest malowana nieczysto.
I ostatnie pytanie i zapraszamy naszych słuchaczy do telefonicznego udziału w rozmowach. 56 655 23 55, to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Słuchacze za granicę prosimy wybierać następujące numery telefonów: 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Posiadacze telefonii sieci w naszej rodzinie, telefonów sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Połączenia bezpłatne na antenie dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. A to ostatnie pytanie zarówno do pana wójta Jerzego Zająkały z gminy Łubianka i pana wójta Ryszarda Borowskiego z gminy Koneck. Jak na dziś w pańskich gminach jest prowadzona ta gospodarka odpadami, troska o czystość? Jak to wygląda na chwilę obecną?
Na dziś Sytuacja jest podobna we wszystkich gminach w całym kraju, czyli w oparciu o dotychczas obowiązującą ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i uchwały rad gmin odpowiednie w tym zakresie. Poszczególni mieszkańcy zawierają umowy z przedsiębiorstwami komunalnymi, które wywożą z posesji odpady na składowiska i firmy te mają obowiązek...
Ale w gminie Koneck, jaka to jest firma, jak daleko są wywożone te śmieci, jakim sprzętem dysponuje firma? Jak to wygląda na chwilę obecnie?
W gminie Koneck wywożeniem odpadów zajmują się w zasadzie dwie firmy. Jedna z Aleksandrowa Kujawskiego, druga z Ciechocinka. Są to firmy oddalone od Konecka o około 15 kilometrów. Składowisko odpadów mamy w odległości 10 kilometrów. Jest to składowisko międzygminne, którego właścicielem jest Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, w skład którego wchodzą wszystkie gminy powiatu aleksandrowskiego. Nakładem wszystkich gmin, czyli Związku Gmin, to składowisko było budowane w latach 90. po to, żebyśmy mieli jak najtańsze odpady i jak najbliżej, bo niewątpliwie przy kalkulowaniu kosztów odpadów należy w dużej mierze brać pod uwagę koszty transportu, bo w obecnym programie, planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego w jednej z wersji, mam nadzieję, że nie zostanie ona uchwalona, byliśmy brani pod uwagę jako dostarczyciel odpadów do składowiska w Bydgoszczy, oddalonej o 80 kilometrów od gmin powiatu aleksandrowskiego. No, jeszcze należy dodać, że trzeba pokonać jedyny most przez Wisłę, który znajduje się na tej trasie, most w Toruniu. Koszty transportu przewyższyłyby koszty odpadów. Na tą chwilę mamy odpady dla mieszkańców stosunkowo tanie, dlatego że mamy własne składowisko, duże związku gmin i mamy przedsiębiorstwa lokalne, komunalne z naszego terenu.
Na ile nowoczesne jest to składowisko?
To znaczy, to składowisko spełniało dotychczas kryteria. Zgodnie z nowymi przepisami należy je dość dużo dofinansować, żeby spełniało nowe kryteria wyznaczone przez ustawę. Myślę, że jesteśmy w krótkim czasie w stanie to zrobić i to zrobimy.
I gmina Łubianka?
W mojej gminie natomiast od prawie 2 lat wywozem odpadów komunalnych zajmują się dwie firmy. Są to firmy komercyjne. W jednym przypadku jest to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia. W drugim firma Gendor, też z Torunia. Łącznie około ponad 1700 osób posiada zawarte umowy z tymi dwoma firmami, w tym znakomita większość z toruńskim MPO. Odpady są wywożone na składowisko odpadów komunalnych, trzeba powiedzieć, bardzo wysokiej klasy. W Toruniu na ulicy Kociewskiej, to jest to nowe, spełniające wszelkie standardy składowisko odpadów. Właśnie w tej relacji między mieszkańcami a tymi dwoma firmami i ze wskazaniem tego składowiska odpadów odbywa się ta podróż odpadów. Należy tutaj również powiedzieć, że w ramach zawartych umów te przedsiębiorstwa również prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę organizowaną u źródła, to znaczy zbieraną w nieruchomościach. Mieszkańcy są wyposażani w odpowiednie rodzaje worków, w których gromadzone są segregowane odpady.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę, zmiany w ustawie o gospodarce odpadami i czystości w gminach to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, naszych rozmów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Tu panowie wskazywali na niebezpieczeństwa tych zmian, że na przykład to obecnie są do wyboru konkurujące ze sobą firmy. One się jak nic nie się tak starają, żeby tych cen nie podwyższać. Natomiast gdy taka jedna potężna, jak to się przynajmniej w artykułach można było przeczytać, że to będzie na Warszawę, będzie jedna firma, może najwyżej dwie, to sobie trudno wyobrazić, jakie ona z czasem może warunki postawić. I widzę tutaj jeszcze takie jedno niebezpieczeństwo, mianowicie jeżeli chodzi o to, że na pewno ta będzie wymagana już rygorystycznie, ta firma będzie miała obowiązek, przynajmniej wymagania segregacji odpadów. Tymczasem ta, jak tak obserwuję dookoła, ta sytuacja to jest jedynie może tak na obrzeżach Warszawy, kiedy tak strażnicy mają dostęp do poszczególnych jakichś mniejszych zabudowań. Natomiast jest tak, przynajmniej w tym, jak dookoła w zasięgu mojego wzroku, to mieszkańcy się zniechęcili segregacją, bo widzieli, że po prostu i tak do później do jednego takiego wrzutu, prawda, w tym samochodzie bywały wrzucane. No nie wiem, czy akurat wszystkie firmy w ten sposób robiły. No ale w ogóle jest tu niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o tę segregację w nieruchomościach, ponieważ no, jest wielu starszych mieszkańców, którzy no, kilkadziesiąt lat byli przyzwyczajeni, że wyrzucają do kubełka co popadnie. A jeszcze to są jakieś właśnie z tego, co się, to są też rygorystyczne wymagania, żeby buteleczki były domyte, te wrzucane oddzielnie, także żeby te śmieci były nie tylko segregowane, ale jeszcze żeby były czyste. I co powiedzmy zrobi wspólnota mieszkaniowa, kiedy część mieszkańców nie będzie, zwłaszcza tych starszych, przecież nie postawi straży przy śmietnikach, będzie sobie normalnie wrzucała jak za dawnych czasów. To co? To wtedy ta firma, która będzie miała z całą pewnością, jak się wydaje, obowiązek odbierania śmieci wyłącznie segregowanych, no to po prostu przestanie z danej posesji odbierać. Także tutaj wydaje się, że lepsza, no ale oczywiście to już jest sprawa nieodwracalna, jest to ustawa, będzie to wprowadzane w życie, ale czym to się, że to się jeszcze dodatkowymi problemami to dla wielu i dla gminy i dla tych firm, które tych mniejszych, które upadną, a tak samo dla wspólnot mieszkaniowych, na przykład dla zarządców, to też widać duże niebezpieczeństwa. To tyle chciałam swoich uwag przekazać. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Prosimy.
Także dziękujemy bardzo za to pytanie. Tutaj pani dotknęła problemu relacji wspólnot mieszkaniowych z gminą czy miastem. To jest rzeczywiście też ważny element. Nie mówiliśmy o tym wcześniej. W przypadku, kiedy mieszkańcy czy właściciele mieszkań są zrzeszeni w ramach jakiejś wspólnoty mieszkaniowej, no to właśnie ta wspólnota mieszkaniowa określa tą relację z gminą. Ale z jednej strony określa, z drugiej strony odpowiada za osiągnięcie odpowiednich parametrów. Zatem Jeżeli w tej wspólnocie, wśród tych mieszkańców będą osoby, które no, nie będą stosowały się do tych reguł segregowania czy poprawnego segregowania odpadów, no to, to może mieć bardzo negatywny skutek do zaprzestania odbioru czy zwiększenia opłat za odbiór takich niewysegregowanych odpadów. Tutaj oczywiście ten element edukowania wspólnoty no, będzie musiał się pojawić, żeby uniknąć tego typu problemów. Rzeczywiście taka pozorna, tutaj przechodzę do drugiego aspektu sprawy, pozorna segregacja, czyli taka, w której odpady są gromadzone osobno, nie wiem, jedne w workach, drugie w kubłach jakiś, a potem przyjeżdża jeden pojazd, do którego do jednego pojemnika, do jednego konteneru potem wrzucane są i jedne i drugie odpady, jest no, absolutnie nie do przyjęcia. Jest to rzecz, która w tym systemie gospodarki odpadami, nawet obecnym, nie powinna mieć miejsca. Obecnym, czyli w myśl tych poprzednich regulacji prawnych jeszcze, więc absolutnie nie powinna mieć miejsca. Jest kosztogenna i też oczywiście jest ewidentnie niewychowawcza, bo ewidentnie zniechęca do segregowania odpadów. No, mam nadzieję, że takie przypadki są rzadkością że działania, które będzie podejmowała gmina i ewentualnie wspólnoty mieszkaniowe, że to będzie eliminowało takie przypadki. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, też w kontekście tego, co pani powiedziała. Mianowicie w sytuacji, kiedy gmina jest większa w swojej populacji niż 10 tysięcy mieszkańców, wtedy istnieje możliwość dzielenia takiej gminy na sektory. I jeżeli taki podział na sektory, no pani dzwoniła z Warszawy, więc niewątpliwie tam taki podział na sektory jest uzasadniony i niewątpliwie będzie miał miejsce, to wówczas, jeżeli się zdecyduje na podział na sektory, to wówczas organizując przetargi, organizuje te przetargi osobno dla każdego ustanowionego przez siebie sektora. Oczywiście firma wywozowa może startować w przetargu na wszystkie sektory, w poszczególnych sektorach. Tym niemniej jednak zwracam uwagę, że właśnie taka potencjalna możliwość zaistnienia w danym obszarze większej ilości firm wywozowych niż tylko jedna, niż tylko jednej istnieje. Myślę, że dotknąłem tych wszystkich kwestii.
Ja się jeszcze zastanawiam nad jedną sprawą, a mianowicie tego łączenia tych posegregowanych odpadów przez firmę przewozową. Czy to jest wygodne, czy opłacalne? Czy wywózka, przyjechanie w jedno miejsce trzema różnymi pojazdami, bo ta do papieru tworzy sztucznych, tam jeszcze do szkła, to są trzy samochody, muszą przyjechać, a tak to przyjeżdża jeden. To jest na pierwszy rzut oka, no, my mamy ideę segregacji, że to jest ekologiczne, że to jest czyste, no a dla firmy takiej może być to po prostu bardziej opłacalne.
Tak, ten element ekonomiczny prawdopodobnie w tych przypadkach, o którym rozmówczyni mówiła, powoduje właśnie takie zachowania. Rzeczywiście, im mniej pojazdów, tym mniej wydatków, mniej kosztów. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w pewnych systemach może jeszcze to być dodatkowo opłacalne poprzez to, że po prostu reguły gospodarki odpadami nie są przestrzegane. Przypomnę, że odpady, które są odbierane od mieszkańców, jakiekolwiek by nie były, a szczególnie odpady zmieszane, muszą być poddane wtórnej segregacji, czyli pojazd przywożący odpady do składowiska odpadów nie wyrzuca tego na składowisko w celu już ostatecznego ich tam składowania, tylko wyrzuca te odpady, odpowiednio technologiczne drogi są ustanowione, na taśmy na których następuje wtórna segregacja odpadów. Gdyby część z tych odpadów, które przewieziono, była właśnie zgromadzona albo odebrana bez gwarancji wysegregowania, no to ta wtórna segregacja jeszcze następuje po to, żeby te frakcje poszczególne jeszcze ostatecznie podzielić na grupy i odpowiednio jeszcze skierować do część do recyklingu, część do jakoś powtórnego użycia, a część do przetworzenia organicznego.
No to znaczy, że z chwilą, gdy zasegregowanie odpadów, to pierwotne, czyli u źródła, nie będą jakieś nagrody, a dla firmy, która zajmuje się najpierw odbiorem tych odpadów, a następnie zajmuje się składowaniem, jeżeli ona nie otrzyma ulg albo jakiejś z góry zapłaty, będą to, o czym mówiła przed chwileczką pani Magda. Będzie logiczne, że ona będzie śrubować, bardziej restrykcyjna względem segregowanych odpadów. Butelki mają być czystsze, papier ma być odpowiednio czysty, niezabrudzony, ponieważ za tym idzie cały proces finansowy, bo segregowane odpady, one nie wymagają tej wtórnej segregacji, czyli idą za tym po prostu mniejsze pieniądze, pracownicy mają mniej pracy, mniej możemy zatrudnić. No taki na szybko, na prędce system, który okazuje się nie być promującym segregowanie odpadów na tym etapie pierwotnym, bo ja jako właściciel powiedzmy tej instytucji przetwarzania odpadów, czy zajmujący się odpadami, mi bardziej zależy, żebym otrzymywał pieniądze i tym razem, jeżeli ich nie otrzymam od państwa, czy od jakiegoś programu, który promuje segregację odpadów, no to je otrzymam od gminy, czyli od tego, który ma od ustawodawcy obowiązek zajęcia się odpadami.
W świetle tego, co ojciec powiedział, jeszcze na dwie kwestie zwrócę uwagę. Po pierwsze, w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tej znowelizowanej ustawy, gmina jest zobowiązana do ustalania niższej opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy odpady są segregowane, czyli opłata jest niższa, czyli to jest element korzystny dla w pewien sposób dla mieszkańca. Jaki będzie poziom tych różnic, tego w tym momencie nie powiem, ale jest wymóg, aby ta opłata była wówczas niższa. I to jest jeden aspekt. I drugi, jeżeli firma wywożąca odpady dokonywałaby zmieszania odpadów wcześniej wysegregowanych, podlega karze. Te kary są w ustawie wymienione. Są dotkliwe, trzeba powiedzieć. Ja nie chciałbym ich teraz wymieniać, nie wszystko mam w pamięci, ale są to jednorazowo chyba dziesiątki tysięcy złotych. Więc zastosowano ten system restrykcji takich karnych wobec podmiotów, które lekceważą wysiłek włożony w segregację w tą u źródła wcześniejszą. Więc o tych dwóch aspektach jeszcze chciałem wspomnieć.
Ciekaw jestem, kto tego będzie pilnować, ale odbierzemy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym zabrać głos.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
A dzwoni Maria z północnej Polski. Ja mam takie skojarzenie. Słyszałam ostatnie zdanie naszego kochanego gościa w studio, że sprawa tych śmieci w Polsce i ustawy jest, nie pamiętam dokładnie wyrażenia, ale jest brzydko malowana, czy i padł mi pomysł z lumpami, z lumpeksami, z szmateksami, z peweksami. Jest w mojej miejscowości kilkanaście, a może kilkadziesiąt takich instytucji, w cudzysłowiu. Jedna jest nawet kilkupiętrowa. I w tym prócz ubiorów są paski, torebki, buty, obrazy, stare płyty, zagraniczne, angielskie, francuskie. I tak mi się wydaje, że my Polacy płacimy za europejskie śmieci. My Polacy będziemy płacić ustawy, segregować, kłócić się, domawiać, przemawiać, karać, firmy będą jedna drugą wyżerać, że tak powiem, ale ktoś na tym zarabia, sobie ładnie oczyszcza szafy, meble, stare wszystko, co stare Polacy donoszą, wynoszą. A potem pytałam się takiego pana, który miał właśnie takie wszystkie rzeczy, które zabawki, jakieś szmacianki, no wszystko, co się tylko da. I pytałam się, czemu takie coś sprowadza? Proszę pani, jak ja jadę tirem, to ja nie zabiorę, nie wolno mi zabierać tylko ubiorów, bo ja muszę przyjąć kilkanaście kilogramów czy kilkaset kilogramów właśnie butów, takich tam rzeczy, które... A potem co pan z tym robi? No wywozimy na śmieci. I właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest problem. Polska będzie płacić, my będziemy to wszystko przetwarzać. Pieniążki oczywiście, tak jak naszą polską nawet upadającą gospodarką. My będziemy niewolnikami cudzych śmieci i jeszcze będziemy za to płacić.
Mm-hmm. No to pani tylko Mariano, tyle skojarzenia, chciałabym. Skojarzenia dosyć szerokie, bo by to znaczyło, że z zachodu można wwieźć śmieci do Polski i gminy miałyby się tym zająć. No nie wiem, co nasi goście, czy te skojarzenia jakoś prowadzą nas do tematu.
To jest rzeczywiście pewien problem, bo jak wiemy, dzisiaj nie ma kontroli granicznych międzypaństwowych i potencjalnie przewożenie również odpadów pomiędzy państwami jest realnie możliwe. Cóż, nie brak też, myślę, takich mieszkańców, takich Polaków, którzy widząc interes w jakiejś relacji z jakimś podmiotem zagranicznym, no, dokonują przetransportowania na teren Rzeczpospolitej odpadów. Znamy pewnie wiele przykładów związanych z oponami pojazdów różnych, czy ciężkich, czy samochodów osobowych. Przejeżdżając przez Polskę widzimy w wielu miejscach, no może nie jest to jakiś powszechny widok, ale w wielu miejscach widzimy zgromadzone opony, po prostu zużyte opony. To była konsekwencja, zakładam, jakiejś relacji biznesowej, jeżeli tak mogę w cudzysłowie powiedzieć, pomiędzy jakimś obywatelem polskim, a jakimś podmiotem zewnętrznym, w myśl której to relacji sprowadzono do Polski i zgromadzono na jakimś tam gruncie właśnie te opony. To oczywiście takie zagrożenie występuje. No, musimy się starać jakoś temu przeciwdziałać.
Pan wójt mówi tutaj o działaniach, wydaje mi się, nielegalnych, bo sprowadzanie przez jakąś prywatną osobę, na przykład opon, wydaje mi się działaniem nielegalnym i gdyby ktoś o takim działaniu wiedział, o sprowadzaniu do Polski śmieci z zagranicy, powinien od razu powiadomić odpowiednie organy, na przykład ochrony środowiska. Zdarzają się gorsze przypadki, to też media nasze informowały o sprowadzaniu do Polski odpadów niebezpiecznych, które jest trudno zutylizować gdziekolwiek i jest utylizacja jest bardzo kosztowna, a są często też nielegalnie sprowadzane do Polski i składowane również gdzieś na nie powiem na prywatnych, ale na dzikich wysypiskach śmieci. Niemniej pani poruszyła troszeczkę inny temat, przywożenie, tak zrozumiałem, butów, ubrań. Użyła pani określenia lumpeksy, czyli rozumie odzież używana. No jest to dla sprowadzane, podejrzewam, i kupowane. Jest na to w Polsce jeszcze popyt przez ludzi może mniej zamożnych, aczkolwiek prawdą jest, że bogaci mieszkańcy zachodniej Europy opróżniają sobie szafy, czyli w ten sposób nie wywożą na składowiska odpadów tych ubrań, a często są wysyłane do Polski i bardzo często jeszcze sprzedawane. Ktoś na tym zarabia. Ale muszę powiedzieć, że również na Zachodzie funkcjonują takie sklepy i podam przykład, iż kilka lat temu byłem na składowisku odpadów w Danii i tam oczywiście wiele odpadów było odzyskiwanych ponownie. Zdarzało się, że bardzo dużo nadawało się do ponownego użytkowania i to były różnego rodzaju odpady od sprzętu RTV, AGD, rowerów, książek, również i ubrań. I przy takim składowisku odpadów funkcjonował sklep, gdzie można było sobie kupić. Oczywiście one były odpowiednio wyselekcjonowane, naprawione, umyte i byli amatorzy na kupowanie takiego towaru pochodzącego ze składowiska odpadów. Także nie tylko w Polsce, ale i na Zachodzie to funkcjonuje.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wiekowane. Mam ponad lat 70. Moje imię Barbara, Maria. Ale ja chciałam po prostu powiedzieć, że za mojego dzieciństwa w Polsce chodził pan i były skupowane szmaty, butelki, i garki stare jeszcze jako metal, a nie mówiąc o gazetach, o papierze, książkach starych. I było to po prostu przerabiane, papier to był na papier toaletowy, jeszcze takie jakieś zeszyty były z makulatury. A dzisiaj to jest wielki problem. Tyle to chciałam powiedzieć. Niech wrócić do tego, co kiedyś było. A te duże firmy po prostu idą u nas w kraju łapownictwo na dużym szczeblu. Wszystko, co mogli, to sprzedali, a teraz śmieci już zaczynają sprzedawać, a niedługo ludźmi będą handlować. Żałosne to jest, niestety, no.
Dziękuję.
No, że powinna być segregacja, powinna być, ale ludzie starsi to są przyzwyczajeni, że butelki oddzielnie i inne rzeczy, bo to raczej byli oszczędni ludzie, a dzisiaj to tylko idzie, pije piwo, rzuci butelkę i idzie dalej. Czy tam puszkę. Niestety, tak jest dzisiaj. Młodzi wychowani przez tych 50-latków, za przeproszenie. No, dziękuję bardzo i przepraszam, że tak
dziękujemy,
po prostu
pani
mówię.
Barbaro.
Wrócić, co kiedyś było, bo było przerabiane to wszystko. To nie jest nic nowego, a dzisiaj problemy, 50% papieru, przerobić to, co to będzie. Były papiernie, co się przerabiało nawet to. W Jeleniogórskim pododajże Piechowice.
Prosimy.
No więc te rodzaje odpadów, które mogą być przedmiotem powtórnego przetworzenia, to ten proces, tak jak pani wspominała wcześniej, również obecnie ma miejsce. Co prawda sposób gromadzenia i sposób transportu tych odpadów jest nieco inny. Mówiła pani, że taki złomiarz chodził, prawda, czy zbierał butelki, czy inne rzeczy. No dzisiaj to, jak widzimy, w tym systemie trochę bardziej zorganizowanym jest, ale właśnie w ten sam sposób, ale w ten sposób pozyskane surowce są przedmiotem powtórnego przetworzenia. Właśnie na ten papier toaletowy, właśnie na trochę może gorszej jakości papier książkowy, czy szkło, tak zwane pety, czyli plastikowe butelki, to wszystko jest przedmiotem powtórnego użycia i rzecz właśnie w tym, żeby jak największy procent w ten sposób odzyskanych odpadów mogło być powtórnie przetworzonych na towary o różnym rodzaju przydatności, ale właśnie, aby nie musieć właśnie wycinać kolejnych drzew dla, jeżeli tutaj mogę się papierem posłużyć, kolejnych drzew na produkcję kolejnych rys papieru.
Dzisiaj zdarza się, że też chodzą po gospodarstwach, po domach handlarze czy osoby skupujące złom, ale złom jest intratnym materiałem, ponieważ jest dość drogi. Natomiast nie zabierają z posesji butelek, papieru, bo należałoby zebrać przynajmniej kilka ton tego towaru, żeby się opłaciło. Złom jest drogi i ciężki. I dochodzi tutaj również do patologii, że giną studzienki kanalizacyjne, metalowe pokrywy, znaki drogowe, dlatego że surowiec, który nie powinien być surowcem wtórnym, dla handlarzy staje się surowcem wtórnym. I to jest patologia.
Kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Wielkopolski. Ja chciałabym zaapelować do wszystkich Polaków z takim apelem, na ile sobie jeszcze pozwolimy nakładać wszelkie podatki. Płacimy już podatki od deszczu, płacimy różne inne podatki, płacimy podatki od zakładania, utwardzania dróg publicznych, nie terenów prywatnych, tylko dróg publicznych. Już do tej pory był problem z wywozem śmieci, bo były nakładane opłaty nie za usługę, tylko za to, że ustalono sobie, że za 4 razy wywóz w ciągu miesiąca. Więc Polacy, czas moim zdaniem podjąć działania i zebrać się i 29 września i w Święto Niepodległości na Placu Piłsudskiego w czasie oficjalnych uroczystości przegonić tą agenturalną bandę, która niszczy ten kraj. Bo porządek musi w naszym kraju być, tylko że wszystko prowadzi, te wszystkie ustawy, to wszystko prowadzi do destrukcji kraju, do unicestwienia narodu polskiego. Więc zbierzmy się, na ile sobie jeszcze pozwolimy. Jakie haracze będą od nas, obywateli tego kraju, jeszcze wyciągać? To tyle, co chciałam
Dziękujemy
powiedzieć.
Dziękujemy Pani Anno.
Cześć Boże.
No cóż, w pierwszym rzędzie popieram Pani apel, aby zgromadzić się 29 września w Warszawie. To jest rzeczywiście bardzo ważne, aby jak najmocniejszy głos zabrzmiał w sprawie tych niesprawiedliwości, które dotyczą mediów katolickich przede wszystkim. Natomiast, no cóż, jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w czasie, kiedy organizowano referendum, nie mówiono wszystkiego o tym, wszystkiego tego, co mogło, i dzisiaj wiemy, że ma związek z naszą akcesją do Unii Europejskiej. Ale jesteśmy dzisiaj w tej strukturze i konsekwencją tego bytu naszego w tej strukturze jest spełnianie tych standardów europejskich. Gospodarka odpadami to jest jeden z obszarów, takich ważnych obszarów, który właśnie jest regulowany stosownie do odpowiednich dyrektyw unijnych czy umów międzynarodowych właśnie w ramach Unii Europejskiej. My z kolegą Borowskim jesteśmy urzędnikami samorządowymi, urzędnikami, którzy są zobowiązani do działania legalnego, stąd w czasie, kiedy wdrażana jest ustawa, jakakolwiek by ona nie była, staramy się dokonywać wdrożenia tych aktów prawnych w sposób poprawny w sensie merytoryczny, ale z drugiej strony też w sposób jak najbardziej korzystny i jak mniej dotkliwy, dolegliwy dla obywateli. No stąd między innymi nasza tutaj obecność. Staramy się z jednej strony informować o tym, co nas czeka, z drugiej strony mówić i kierować do również kolegów, koleżanek, kolegów, samorządowców, w jaki sposób możemy w sposób jak najlepszy z punktu widzenia interesów obywateli tę regulację wdrożyć.
Kolejny telefon w naszych rozmowach o gospodarce odpadami czystości w gminach. Halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej z Torunia. Ja chciałbym wrócić może tak na dwa aspekty tutaj panów zwłaszcza. Przede wszystkim mi się wydaje, że brak tutaj odpowiedzialności za środowisko, a zwłaszcza tutaj młodego pokolenia. Także dobrym pomysłem jest już tutaj od najmłodszych lat, przykładowo w ramach ochrony środowiska, organizować w szkołach takie wycieczki akurat, czy to do spalarni śmieci, czy do zakładów przetwórstwa, czy segregacji, a w taki sposób, ażeby dzieci mogły się nauczyć i od początku już wychowywać do dbania o nasze środowisko. To jest akurat, i w jaki sposób to powinno się segregować. To akurat państwo mówili, żeby myć, żeby odpowiednio czyste butelki wrzucać akurat do śmieci. To jest jedna sprawa. Akurat przy tym dzieci mogłyby się nauczyć czy nowych technologii oczyszczania, czy czystych technologii spalania. To jest może jedna sprawa, czy wychowywać już najmłodsze pokolenie. A druga sprawa to jest to do świadomości dosyć małej. To akurat jak ja widzę wśród doktorantów tutaj naszej Politechniki, wśród inżynierów po Politechniki, w ogóle nie interesują się nawet segregacją, czyli niby ludzie, którzy dążą do, myślą o technologiach, o ekologii, o energetyce, a natomiast wyrzucają wszystkie śmieci do jednego dużego kontenera i segregacja ich nie interesuje. Także jest taka świadomość społeczeństwa dosyć mała. Także no, szkoda z tego, dlatego mi się daje od najmłodszych lat już tutaj kształcić nowe pokolenie, żeby będzie miał świadomość dbania o naszą przyszłość. Tak? To wszystko.
Dziękuję panie Andrzeju. Również dziękujemy. Z Bogiem. Zanim ukształtujemy nowe pokolenie, od 1 lipca 2013 mamy podatek śmieciowy. Kolejny telefon odbierzmy w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, Radio Maryja?
Szczęść Boże. Pani Alina z Warszawy.
Prosimy, pani Alino. Prosimy troszeczkę głośniej, dobrze?
Ja chciałam właśnie w tej sprawie... Otóż jestem właścicielką posesji domu jednorodzinnego. I teraz słyszę, że tam za śmieci to będzie od osoby, albo od wody, albo od metrażu. Wydaje mi się to bardzo niesprawiedliwe, bo tak jak dotychczas myśmy mieli kompostownik. Ja każdy tam pojemniczek po śmietanie czy po czymkolwiek starałam się umyć. Jeśli to będzie od osoby, no jakaż to będzie motywacja do tego? Czy na przykład od pobieranej wody, jeśli się będzie opłaciło myć byle pojemniczek po to, żeby jeszcze dodatkowo za to zapłacić? Przecież to są chore pomysły. Dotychczas było od pojemnika. Dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie, przyjechał samochód, zabrał, ilość pojemników się zapłaciło. Prosta sprawa. To tyle chciałam zgłosić.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Oddajemy głos naszym gościom w studiu.
Już w pierwszej części mówiłem, że żaden z tych systemów naliczania opłat od gospodarstwa nie jest sprawiedliwy, ponieważ trudno jednoznacznie powiedzieć, że w gospodarstwie o dużym metrażu produkuje się dużo odpadów lub w takim mieszkaniu, gdzie zużywa się dużo wody, gdzie ludzie się na przykład często myją czy dużo piorą, też produkują dużo odpadów. Żaden z tych systemów nie jest systemem doskonałym i myślę, że dalekim od doskonałości. Najłatwiejszym systemem jest naliczanie kosztów w zależności od ilości mieszkańców. Po prostu ludzi w danym mieszkaniu jest dla administratora, dla gminy jest dość łatwo policzyć. Aczkolwiek najsprawiedliwszym systemem byłby system, gdzie płaci się za, na przykład za wagę odpadów. Ile ktoś wyprodukuje odpadów niesegregowalnych, które zostaną dostarczone na kwaterę na składowisku, będzie kosztowała tyle, ile waży. Natomiast żaden z pojazdów, które odbierają nasze śmieci, nie jest wyposażony w taką wagę. Nie znam tutaj, przynajmniej w najbliższej okolicy, takiej firmy, która by ważyła odpady u odbiorcy bezpośrednio. I stąd też dlatego takie ułomności tego systemu. W jaki sposób samorządy, zresztą nie tylko samorządy, bo i ustawodawca, który narzucił tą ustawę, próbuje naliczyć ten tak zwany podatek śmieciowy. Wydaje mi się, że dojdziemy do takiego systemu, że za odpady segregowane w gospodarstwie producent czy producent tych odpadów, tak to nazwijmy, będzie jeszcze otrzymywał pieniądze. Bo dzisiaj tak jest, jak się sprzeda makulaturę, to tylko, że trzeba ją zawieźć do punktu skupu. To dostaje się jakieś pieniądze, a dlaczego nie można tych pieniędzy otrzymać na przykład od firmy, która odbiera odpady, ewentualnie nawet od gminy. Do takiego systemu trzeba dojść. Musi to być system motywujący mieszkańców do segregowania odpadów, bo ideą wprowadzenia tej ustawy jest segregacja odpadów producenta. Tylko nie bardzo widzę jeszcze w tej ustawie narzędzia, żeby idea jest słuszna, tylko nie ma narzędzi. I nikomu się nie chce tych narzędzi, że tak powiem, te narzędzia wskazać czy opracować. Ale taka jest idea, bo jeżeli nie będzie systemu motywującego ludzi do segregacji odpadów już w domu, to nie będzie, to po prostu ten system będzie bardzo ułomny. Będą większe koszty segregacji odpadów na linii sortowniczej na składowisku odpadów.
Ja pozwolę sobie jeszcze, jeżeli pozwolę sobie dodać, bo to warte jest podkreślenia, postawę naszej słuchaczki, która poinformowała, że no, ma we krwi podejmowanie działań takich właśnie no, proekologicznych, w których kompostuje jakieś surowce organiczne, odpady organiczne, że selekcjonuje różne rodzaje surowców czy odpadów do odzysku. Co prawda konkluzja tego była taka, że to w takich, tacy ludzie, takie postawy prezentujący mogą na tym tracić, ponieważ ten system nie uwzględnia takich, albo nie do końca uwzględnia takie postawy, ale zachęcam, żeby taka, mimo tych niedoskonałości tego systemu, nie zmieniać postaw, żeby właśnie w ten sposób postępować, żeby właśnie to wszystko, co jest organiczne, starać się kompostować, starać się biodegradować już właśnie u źródła, w miejscu, gdzie to się odbywa. Podobnie to selekcjonowanie różnych rodzajów odpadów po to, żeby można było je przekazać do później odzysku i przetworzenia ponownego, to też jest godna podkreślenia postawa i zachęcam do niekorygowania jej.
Kolejny telefon, halo.
Dzwoni Ewa z Warszawy.
Bardzo proszę.
Tak, Maria zawsze dziewica. Niech będzie pochwalony
teraz
Jezus Chrystus. Ja przede wszystkim na wstępie chciałabym podziękować redakcji Radia Maria, że podjęło się tego tematu bardzo niewdzięcznego ze względu na podatek, a bardzo ważnego dla Polski. Przede wszystkim kto kocha ojczyznę, to musi wiedzieć, że ona musi być czysta. I poza tym jest już od dawna wpajany wśród Polaków właśnie taki pogląd, że jest ogromna różnica między Niemcami a Polakami pod tym względem. Jest to niestety bardzo smutne, a zwłaszcza teraz. I chciałabym właśnie przy okazji jeszcze powiedzieć o moich spostrzeżeniach i o pewne rzeczy, żeby łaskawy gości też nie wiem, bo ja od początku nie słyszałam, czy mówił, że ta ustawa, ona się tworzyła bardzo długo. Już zamiary takiego wprowadzenia jej w życie były już od dawna, to znaczy i takiego uformowania właśnie tych zagadnień, one miały bardzo trudną drogę, dlatego że u nas były inne niesamowite poglądy, bardzo trudne to są sprawy, jest społeczeństwo bardzo skłócone, nierozumienie problemu istnieje u nas w urzędach i w społeczeństwie na ten temat. Miały być drobne firmy i tylko małe firmy, a skutek tego, to nieważne, ważne było tylko, że rodzinne firmy miały, a przede wszystkim właśnie w gospodarce jest ważny całościowy ogląd tego problemu, że owszem firma, ale po co? Po co ona ma istnieć? Jest brud dookoła, lasy są bardzo brudne. I chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz, że nawet na cmentarzach katolickich pali się śmieci plastikowe. I to jest takie bolesne, dlatego że właśnie prosiłabym i te wielkie korporacje, które teraz będą tworzone i słusznie zresztą, które będą właśnie zajmowały się tymi sprawami. Zresztą Polska ma, w Polsce ta dziedzina gospodarki komunalnej już ma swoją tradycję, więc to są przedsiębiorstwa nie znikąd. One już są zakorzenione w Polsce od dawna, mają bardzo dobrą kadrę zarządzającą i w gminach też, i także wierzę, że to będzie jednak dobrze funkcjonowało. I tylko właśnie jest taka prośba, żeby te przedsiębiorstwa miały właśnie dostęp do edukacji i również do proboszczów, no przepraszam, że tak mówię, ale no niestety, żeby to z ambony też czasem właśnie ten głos był, żeby ludzie kochali ojczyznę poprzez też dostrzeganie, że ona musi być czysta. I właśnie to jeszcze raz mówię, że są przypadki właśnie palenia na cmentarzach katolickich za przyzwoleniem, no niestety, za przyzwoleniem gospodarza cmentarza. To jest straszne, to jest straszne. Także
dziękujemy, proszę. Panie Ewo. Dziękujemy, zwracamy na to uwagę, apelujemy do siebie nawzajem, by troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy. No, pani Ewa jest tą, która pochwala to, że będą duże przedsiębiorstwa, z tą nadzieją, że będą te przedsiębiorstwa nie tylko odbierały od nas odpady, ale jeszcze będą edukować i nade wszystko, że będą korzystać z tej naszej wytworzonej przez pokolenia tradycji, troski o te usługi komunalne. Jakie jest Państwa zdanie nad przyszłością tych przedsiębiorstw, które powstaną w wyniku naszego przewidywania, bo ustawa tego nie zakłada, że to będą tylko i wyłącznie duże przedsiębiorstwa, chociaż ten wymóg, by do przetargu firma, która startuje, miała 5 pojazdów specjalistycznych, no już eliminuje te rodzinne, czyli te mniejsze firmy.
Można zakładać, że mniejsze firmy mogą nie wytrzymać tej konkurencji Firma, duża firma, która funkcjonuje na terenie kilku dużych miast czy całego województwa, jest w stanie w jednym roku wygrać przetarg po cenie dumpingowej po to, żeby zlikwidować pozostałe małe zakłady komunalne. A wyobraźmy sobie, że taka firma komunalna, która przez rok nie będzie funkcjonowała, przecież ona już się nie odbuduje, ona nie może sobie pozwolić, żeby przez rok sprzęt czekał na kolejny przetarg, czy płacić ludziom pensje przez rok, którzy nie będą zarabiali. Po prostu mała firma zostanie zlikwidowana, a później później ten potentat w tej dziedzinie obejmie jeszcze większy rynek zbytu, a tym samym będzie mógł sobie pozwolić na podwyższenie ceny. I odczujemy skutki takiego działania, odczujemy nie w pierwszym roku, bo w pierwszym roku będziemy nawet zadowoleni, bo cena będzie bardzo niska. Tylko po 2-3 latach, jak zostanie z rynku wyeliminowana część małych przedsiębiorstw, wtedy odczujemy właściwe koszty, jakie poniesiemy.
No tu rozmawiamy na przykładzie chociażby województwa kujawsko-pomorskiego i Torunia. Jeżeli zafunkcjonuje i zobowiązani będą torunianie jakimiś ustawami czy rozporządzeniami wyższymi niż rozporządzenie prezydenta miasta, do tego, by śmieci z Torunia wędrowały do Bydgoszczy, to przecież każdy wie, że koszty transportu tych 40 kilometrów zawsze są większe niż tych 2-3, czy nawet 10 bądź 15. Nie mówiąc już o tym, co mówił pan wójt, właśnie Ryszard Borowski z Konecka, gdy koszty tego transportu będą zwiększone o 80 kilometrów odległości między Koneckiem a Bydgoszczą. I to jest właśnie konsekwencja tego wielkiego, tego potentata, który za niedługo może wymagać, dyktować ceny, a za te ceny, no chyba, że wierzymy w to, że ten duży będzie tak dobry, łaskawy, że będzie robił zniżkę dla tych, którzy mieszkają dalej od miejsca, gdzie jest dowożone, gdzie są dowożone śmieci. No, taka naiwność, myślę, że jest ciekawą inwestycją we własne pieniądze. No, ktoś za to będzie musiał zapłacić. Proszę.
Pani Ewa prorokuje, że jeżeli podmiot będzie duży, to on również zajmie się edukowaniem społeczeństwa. Ja bym nie był takim optymistą. Ja nie sądzę i doświadczenia dotychczasowe nie potwierdzają tego, aby firma duża angażowała się również w edukowanie społeczeństwa. Ja myślę, że to jest zadanie, które musimy realizować u podstaw my, zaczynając od naszych postaw w rodzinach, poprzez szkoły, poprzez różne działania promujące odpowiednie postawy w samorządach lokalnych. Także myślę, że to akurat realnym plusem takiego zwycięstwa dużych firm nie będzie. Ja osobiście widzę jednak poważne tutaj utrudnienia dla sytuacji w gminach, jeżeli realnie nie będą mogły współzawodniczyć również z większymi podmioty o średnim i mniejszym potencjale wywozowym.
Na stronach Ministerstwa Środowiska w sprawie, o której dzisiaj mówimy, ukazała się prezentacja profesora Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pod taką datą 1.1.2013, nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy, Gminy prowadzą kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku właścicieli nieruchomości wynikających z podjętych uchwał. Wchodzą w życie nowe regulaminy utrzymania czystości porządku. Gminy podejmują uchwały. Przedsiębiorcy działający przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie zezwoleń uzyskują wpisy do rejestru, a 30 czerwca 2013 wchodzą w życie uchwały Rady Gmin. Gminy zaczynają pobierać opłaty i przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości. Rusza cały ogólnopolski system i wszyscy jesteśmy uśmiechnięci.
No, ładny kalendarz pan minister napisał i pan minister wyraża tutaj opinię, że tak powinno być. Ale czy tak będzie, to się okaże właśnie 30 czerwca 2013 roku. Ja uważam, że jest zbyt mały nacisk położony zresztą nie od dzisiaj na edukację społeczeństwa, na edukację ekologiczną społeczeństwa. Nie ma żadnego systemu tejże edukacji ekologicznej, stąd też niska świadomość społeczna, jeżeli chodzi o segregację odpadów, o zachowanie czystości i zarówno wśród ludzi młodych, wśród ludzi często starszych, bo tutaj też słuchacze, którzy dzwonili do redakcji, o tym mówili, zarówno wśród ludzi również wykształconych, bo pani podała przykład, że inżynierowie, którzy się uczą, chcą nowe technologie wprowadzać w tej dziedzinie, ale sami nie potrafią segregować odpadów. To też o czymś świadczy. Nie ma systemu. W krajach, które już są o kilkadziesiąt lat do przodu w tej dziedzinie, ten system edukacji był wprowadzany też dawno, dawno temu, jeszcze jak u nas był inny system, gdzie odpady zamiast na wysypisko zakopywało się w ziemi. I mi się wydaje, że tutaj no, duże pole do popisu dla Ministerstwa Edukacji, bo należy zacząć od szkół podstawowych, od przynajmniej pierwszej klasy, jak nie od przedszkola, i w szkole się powinno segregować odpady, to być może za kilkadziesiąt lat, bo nie jestem takim optymistą, że za kilka lat wychowamy społeczeństwo, gdzie o tych problemach nie będziemy musieli mówić tak jak dzisiaj, tylko będziemy mogli pouczać inne społeczeństwa z innych krajów. Jest to długa droga, ale wymaga to opracowania jakiegoś systemu i konsekwentnego jego wdrażania.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze jest ostatni
dzwoni
telefon.
Dzwoni Bożena Maria.
Tak, dla informacji.
Właściwie z Gdańska dzwonię, jakkolwiek jestem w dwóch gminach, można by powiedzieć. Gminie Nowa Karczma i gminie Gdańsk. No, Gdańsk to wiadomo, gmina duża i tutaj akurat w ramach spółdzielni mieszkaniowej funkcjonujemy. Natomiast gmina Nowa Karczma jest gminą niedużą, pod Kościerską, powiecie kościerskim. Mamy bardzo mądrego wójta, który też widzi wielkie zagrożenia, bo niedawno właśnie z nim rozmawiałam odnośnie tej ustawy. I tu się chciałam do panów wójtów zwrócić z takim pytaniem, bo tak się też z naszym wójtem zastanawiałam nad najbardziej sprawiedliwym kryterium. I mówił pan, że ta waga, ważenie byłoby dobrze, gdyby te samochody miały. Ależ jednak jest tak, iż można by powiedzieć, że dążymy do segregacji, bo to jest właściwie istota, żeby potem mógł być recykling, no bo to inaczej zginiemy w tych śmieciach. I jak tu ludzi motywować? No ludzie świadomi to już od dawna segregują. Natomiast ludzie nieświadomi, bo to trudno powiedzieć, że właśnie starsze osoby, nieraz właśnie starsze osoby są bardzo skrzętne i tak i robią, ale czasem są takie, że rzeczywiście nie przyjmują tego. No to, więc jak zmotywować? Finansowo, nie da się inaczej. Tak generalnie człowieka niemyślącego, czy też upartego, czy tam finansowo zmotywować. Bo jeśli chodzi o właśnie rodziny, biedniejsze rodziny, to czasem właśnie nie zawsze jest tak, iż da się do nich dotrzeć w ten sposób, czyli finansowo. A zatem, jeżeli byłyby ważone, to moje pytanie, to w przypadku ważenia, czy nie byłaby to znowu motywacja, żeby mieć jak najmniej śmieci, a zatem znowu gdzieś upychać po lasach, bo rzeczywiście, że to, co się dzieje, kiedy zrobiłam sobie taki rekonesans gminą przy tych laskach tam przydrożnych, jest to przerażające. Mniej więcej do 1,5 metra od drogi śmieci. No ja kiedyś nie wytrzymałam, zaczęłam zbierać, zresztą ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Tak samo jest jeszcze taka kolejna sprawa, to tak wrzucam, jako taką pewien aspekt z pytaniem, kto za to odpowiedzialny, pewnie dyrekcja dróg. Co się dzieje przy polskich drogach? Panowie, przy polskich drogach, przynajmniej na wsi, to widać. Ja od mojej posesji to praktycznie raz w tygodniu, jakbym przeszła, przechodzę nieraz z rowerem, mam worki, zbieram, wszystko leży. Puszki, pudełka, po jogurtach, paczki papierosów, wszystko leży. Czyli tak jakby Polacy jechali samochodem i wyrzucali co popadnie. No bo to chyba Polacy czynią. Kto to robi? To jest jakiś okropny zwyczaj. To jest po prostu aż wstyd mi, że tak jest. I to jest regularnie co tydzień wyrzucane i to nie jest sprzątane. Te śmieci przy drogach, to po prostu to jest też aż się prosi, bo tam leży, dużo puszek leży i tak dalej. No, to jest pierwsze. Ale wracając właśnie do tego ważenia, czy to by nie mogło być przyczyną, iż ludzie by wtedy znowu te śmieci upychali? To w związku z tym, jeżeli tak, to no oczywiście nauczanie dzieci i budzenie świadomości, tłumaczenie, tak, ale to jest troszeczkę pieśń przyszłości. I jeszcze mam pytanie, jak w takich dużych gminach? My tu mamy kilka pojemników na osiedlu, nam na plastyki, na szkło, a też jeszcze zaznaczają, że ma być kolorowe, więc co robi ze szkłem białym, więc ludzie oczywiście wrzucają jakieś w każde szkło i na papiery. No ale to jest tych pojemników na takie olbrzymie osiedle, to jest mało. Nie ma żadnej motywacji, żeby zbierać. A jeszcze ostatnia kwestia. Moja córka, która mieszka w Warszawie, to jest stary Mokotów, no na osiedlu tam są jakieś kosze zamykane, a oni w tym nie mają w ogóle możliwości segregacji. Więc Warszawa, gdzie są wystawione na psie odchody jakieś tam koszyczki, kosze, natomiast są dzielnice, gdzie się w ogóle nie segreguje i nie ma sensu, bo odkładaj, bo to wszystko razem idzie mieszane, no to jest po prostu przerażające i dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Prosimy bardzo.
Pani Bożena rzeczywiście dotknęła słabości, pewnej słabości, gdyby zastosować tą metodę ważenia. No rzeczywiście konsekwencją tego, ja celowo o tym nie wspomniałem wcześniej, kolega pewnie też to przemilczał świadomie, żeby nie prowokować, ale rzeczywiście mogłoby być to przyczynkiem do tego, żeby znowu powrócił ten temat podrzucania gdzieś tam śmieci, czy do rowów, czy do lasów. No, pan wójt Borowski kilkakrotnie powiedział, że no nie ma niestety doskonałego systemu, tu każdy ma swoje słabości. I takim elementem, który tutaj no, najbardziej pozytywnie może się przyczynić do zmian, to jest po pierwsze świadomość, o czym mówiliśmy wielokrotnie, dwa, rzeczywiście bodziec ekonomiczny. To jest chyba rzeczywiście sposób, który najbardziej przemawia i najbardziej by był pomocny w stworzeniu jak najbardziej efektywnego systemu. Mówiliśmy o tym trochę wcześniej w gminach, miastach, w ramach tego nowego systemu gminy są zobowiązane do tworzenia takich, niezależnie od tego systemu podstawowego, stworzenia takich punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj też tylko kiedyś wspomnieliśmy o tym, teraz mogę dopowiedzieć, że jest to element tego systemu bardzo ważny, w którym jeżeli ta segregacja odpadów nie będzie się odbywała u źródła, w miejscu, gdzie powstają te odpady, no to będzie taki istotny element stworzenia mieszkańcom możliwości dostarczania w określonych porach dnia, tygodnia odpadów wyselekcjonowanych. Ale z drugiej strony to będzie też element kosztowy. Będzie ten kosztogenny i te koszty z jednej strony będzie musiała odpowiednio ułożyć gmina, tworząc taki punkt, no a z drugiej strony gmina będzie zobowiązana do tego, żeby koszty tworzenia i funkcjonowania takiego punktu zaliczyć w ramach tworzenia tej opłaty, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Więc dopowiadam jeszcze do tych wcześniejszych informacji, że taki element tego systemu w postaci punktów selektywnej zbiórki będzie funkcjonował. No ale na koniec raz jeszcze wracam do tej motywacji właśnie. Świadomość plus jakieś powiązanie ekonomiczne, które byłoby najbardziej efektywne.
Wszyscy czekamy, jak poradzą sobie gminy, jak będzie wyglądać w sprawie śmieci nasze życie od 1 lipca 2013, jak podołamy kolejnym podatkom. Dzisiaj o tym staraliśmy się rozmawiać, Państwu to przybliżyć, mówiąc o zmianie w ustawie o gospodarce odpadami czystości w gminach, jakie są zalety, jakie są idee przyświecające wprowadzeniu tej ustawy, ale też jakie są zagrożenia, jakie widzimy w tym też i niebezpieczeństwa, czy też likwidowanie obecnego systemu na rzecz przyszłego, nowego, który wydaje się być promującym potentatów, tych, którzy za chwileczkę przejmą rynek związany z gospodarowaniem śmieci. Nasi goście to Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka, oraz Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck. Dziękujemy za przybycie do studia. Na zakończenie, jest taką naszą tradycją i zwyczajem, że nasi goście mogą pozdrowić kogo tylko chcą.
Bardzo dziękuję za taką możliwość. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców gminy Łubianka, mieszkańców, z którymi mam radość współpracy od 23 lat. Z dużą radością też liczę na obecność przy głośnikach słuchających Radia Maryja, moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci. I pozwalam sobie skierować też słowa wytrwałości w efektywnym, ale też takim bardzo z ludzką twarzą wdrożeniu ustaleń tej ustawy przez samorządowców Rzeczpospolitej.
Ja również, tak jak pan wójt Zająkała pozdrowił swoich mieszkańców, chciałbym pozdrowić mieszkańców gminy Koneck i powiatu aleksandrowskiego. Ja tam wójtem jestem dopiero 14 lat, nie tak jak pan wójt 23, ale może kiedyś będę. Chciałbym pozdrowić oczywiście, myślę, że jeszcze słucha mnie moja żona i synowie. Pozdrawiam serdecznie i myślę, że niedługo przyjadę do domu.
Życzymy szczęśliwego powrotu do domu, do rodzin i też Bożego błogosławieństwa na dalszą pracę społeczną i samorządową.
Zapłać.
Bóg zapłać.